W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Kończymy dzisiaj nasze rozważania rekolekcyjne. Będziemy dziękować Panu Bogu za te 3 dni Triduum, w którym mogliśmy wsłuchać się w Jego słowa. Słowa o miłości, o nadziei. A dzisiaj usłyszymy o wierze. Cieszymy się, że w tym 3. dniu rekolekcji jest z nami nadal ksiądz Rafał Jarosiewicz, który je prowadzi, a także dzisiaj ma kolejnych swoich gości. Przez te 2 dni, które przeżyliśmy, byli różni goście, a dzisiaj witamy panią Agnieszkę, czy pannę Agnieszkę Paś. Związana jest ze Szkołą Ewangelizacji oraz inicjatywą ewangelizacyjną Przystanek Jezus. Witamy też pana Janusza Saługa, kompozytora, autora muzyki do między innymi do twórczości księdza Jana Twardowskiego po mszy świętej. Pan Janusz wykona dla nas kilka swoich kompozycji. I oczywiście witamy też ojców, którzy od 3 dni są z nami. Ojca Piotra Andrukiewicza, ojca Benedykta Cisonia i ojca Tomasza Jurkiewicza, redemptorystów, którzy pracują w Radiu Maryja. Abyśmy w tej Eucharystii, którą rozpoczęliśmy na zakończenie naszych rekolekcji, mogli godnie uczestniczyć, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i za nasze zaniedbania.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: Co to znaczy? Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że z niektórymi widzę się już po raz trzeci w czasie tych trzech dni naszych wspólnych ćwiczeń rekolekcyjnych. Cieszę się także, że niektórzy są od wczorajszego dnia i cieszę się także z tych, którzy dzisiaj dopiero dotarli po raz pierwszy na nasze ćwiczenia rekolekcyjne. Moi drodzy, ponieważ ja długo mówię, to zapraszam wszystkich, którzy stoją, żeby sobie poszukali wygodnych miejsc. Nie dlatego, żeby straszyć, ale dlatego, żeby było wygodniej, żeby się dobrze słuchało. Mam nadzieję, że będzie się dobrze słuchało. Jeżeli nie, to proszę o chrząkanie. To dla mnie będzie znak. Tylko... Dziękuję. Właśnie tacy są studenci. Od razu reagują. Moi drodzy... Znaczy, że już mam zakończyć. Moi drodzy, mamy trzeci dzień naszych rekolekcji i mamy zatrzymać się nad cnotą, która jest bardzo trudna. Mianowicie mamy popatrzeć na to, czym jest wiara w naszym codziennym życiu. I pozwólcie, że zacznę od takiego stwierdzenia, które ciągle mi towarzyszy, kiedy widzę różnych ludzi, jak głupio wierzą. Przepraszam za takie wyrażenie. Ale każdy człowiek w coś wierzy albo w kogoś wierzy. Nawet ten, który nie wierzy, wierzy w to, że nie wierzy, czyli i tak wierzy. Pozornie masło maślane, ale tak naprawdę jest to bardzo konkretna rzeczywistość. Dlatego proszę was, byśmy się za siebie pomodlili teraz pieśnią, tak by Duch Święty oświecił nasze serca, byśmy wiedzieli, jak wierzyć, by wierzyć nie głupio, ale tak, by ta wiara nas przemieniała, by ta wiara stawała się punktem zapalnym dla tych wszystkich, którzy wierzą nie tak, jak chce Bóg. Pomódlmy się tak, jak potrafimy, śpiewając. Jeżeli ktoś nie umie śpiewać, to zapraszam, by po prostu w sercu wynucił Bogu swoją modlitwę. Powiewie przychodzisz do mnie, Panie.
Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie.
W lekkim powiewie, nie przez wichę,
nie przez ogień,
ale w lekkim powiewie
przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Lekkim powiewie nawiedza duszę mą.
Duszę mą, Panie.
Przychodzisz do mnie.
Dotknij, Panie, naszych serc i spraw, byśmy w czasie dzisiejszego spotkania mogli doświadczyć Twojego wezwania do żywej wiary, Twojego słowa, które będzie budziło w nas wiarę. Przyjdź do nas, Panie, i pokaż, co to znaczy wierzyć, prawdziwie wierzyć Tobie. Pokaż nam te wszystkie miejsca, które nie są przepełnione jeszcze wiarą w nas. Nawiedź, Panie, duszę.
Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Moi drodzy, zobaczmy, ile tekstów w Piśmie Świętym mamy o wierze. Właściwie, co przerzucimy stronę, to słyszymy o wierze. I cały Stary Testament jest wypełniony przykładami ludzi, którzy wierzyli, i cały Nowy Testament to są konkretne przykłady życia tych, którzy opierali się na wierze. Myślę, że każdy z nas zna te fragmenty Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą chorzy, kiedy Go pytają, czy możesz mnie oczyścić. I co mówi Jezus? Tak, chcę, bądź oczyszczony. Kiedy słyszymy w momencie, gdy ci, którzy przychodzą, kiedy oni nie mają wiary, Jezus udziela im wiary, łaski wiary. Słyszymy te ich słowa gdzieś jakby echo, Panie, zarać mojemu niedowiarstwu. Widzimy apostołów, którzy mają problem z wiarą, którzy przeżywają swoisty kryzys. To jest przedziwna rzecz. Ci, których Jezus tak bardzo szczególnie formował, tych, których powołał bardzo osobiście, tych, których oderwał od różnych ich zajęć, które to zajęcia oni wykonywali, oni mają problemy z wiarą. Jest taki piękny tekst w Piśmie Świętym, kiedy Jezus tłumaczy, co to znaczy przebaczać. I mówi o tym nieustannym wybaczaniu 77 razy na dzień, czyli nieskończenie wiele razy, tyle ile potrzeba. I wtedy Piotr staje i mówi, Panie, przymnóż nam wiary, bo to bardzo trudne. Te sytuacje z Pisma Świętego tak naprawdę kształtują naszą wiarę. One pokazują nam, co to właściwie oznacza wierzyć Bogu. Jak wierzyć, by prawdziwie wierzyć. A Jezus nie unika sytuacji. Zobaczmy, nie unika sytuacji i takich bardzo konkretnych stwierdzeń, mówiąc, że gdyby twoja wiara była jak ziarenko gorczycy. Te ziarenka gorczycy, które prawdopodobnie Jezus brał do rąk, one są mniejsze od tych ziarenek, które mamy w Polsce. W Ziemi Świętej rośnie gorczyca, która ma tak maleńkie ziarenka, mniejsze od główki szpilki. Mówi o tej wierze. Gdybyś miał wiarę, góry byś przenosił. Powiedziałbyś tej morwie, wyrwij się i przesadź się z korzeniami, i ona by była ci posłuszna. Wiara jest czymś bardzo ważnym. Moi drodzy, to jest przedziwne, ale w Piśmie Świętym jest około 250 bezpośrednich określeń, odniesień do wiary, a 30 można wyliczyć definicji samej wiary, czym jest ta wiara. Wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, tych rzeczywistości, których się spodziewamy. Tego wszystkiego, co zapowiada Bóg z miłości do nas. Tego wszystkiego, co nas czeka po drugiej stronie. Przedziwna to rzeczywistość. O wierze w Piśmie Świętym, w perspektywie tej rzeczywistości, do której nas powołuje Bóg, czytamy, że wiara jest potwierdzeniem tego, co przyjmujemy. W liście Jakuba czytamy, wiara bez uczynków martwa jest. A więc teologowie nam to rozjaśnią, mówiąc, że wiara, żeby mogła być dojrzała, musi się wyrażać nie tylko w sercu. Tylko w sercu, gdy podejmujemy decyzję, ta wiara jeszcze jest nieukształtowana. Wiara musi wyrażać się w konkretnych uczynkach. Święty Paweł mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. A więc te dwie płaszczyzny pokazuje. Wyznawanie ustami i wiarę, która staje się moją wewnętrzną decyzją opowiedzenia się za Panem Bogiem. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a więc z tego, co słyszę, jak słucham. Czym jest zatem wiara? Gdybyśmy mogli to podsumować, tych kilka zaledwie wydobytych z Pisma Świętego fragmentów. Ze strony Pana Boga jest to dla nas prezent. Skoro w Bogu nie ma ani cienia zmienności, więc On nieustannie daje nam ten prezent, mówiąc, masz, daję ci wiarę. Jest to moja łaska dla ciebie, byś ty wiedział, jak masz żyć, byś wiedział, po co masz żyć. A z naszej strony wiara to są te cztery hebrajskie słowa. Właściwie w tych czterech hebrajskich słowach znajdujemy odpowiedź, czym ma być nasza wiara. Hazach, kawach, batach i chemin. Przylgnięcie do Pana Boga, zdecydowanie się, by iść Jego drogą, ufne powierzenie się Jemu. To są te płaszczyzny wiary. Miejsce na spotkanie nasze z Nim, z tym, który tak bardzo nas kocha. I zobacz, że święty Paweł te płaszczyzny wiary, on jest dobrze wykształconym rabinem żydowskim. Przed nawróceniem kończył szkołę Gamaliela. Mamy o tym wzmiankę w Dziejach Apostolskich. On precyzuje te cztery płaszczyzny wiary i pokazuje, najpierw pokazuje wiarę Chrystusa, potem wiarę w Chrystusie, następnie wiarę w Chrystusa i na końcu wiarę Chrystusowi. Można powiedzieć, proszę księdza, ale czym to się różni? Czym się różni jedno od drugiego? No, zasadniczymi cechami tego, o czym mówi święty Paweł. Po pierwsze, zobacz. Chrystus, właściwie wiara Chrystusa, Chrystus wie, po co przyszedł na ziemię. Zna bardzo konkretnie i jasny cel swojej misji. On nie musiał oddawać swojego życia. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus mówi, nikt mi mojego życia nie zabiera. Ja mam sam moc je oddać i mam sam moc je znów potem odzyskać. Co jest nie do pojęcia dla Żydów? No nie do pojęcia jest to, że on, będąc człowiekiem, czyni się równym Bogu. To jest konkretny fragment z księgi świętego Jana Apostoła. Jezus pyta, za który z dobrych czynów chcecie mnie ukamienować? Za to, za uzdrowienia, za wskrzeszenia, za rozmnożenie chleba, za to, że powołałem swoich uczniów? Nie. Oni nie chcą go ukamienować za żaden z tych dobrych czynów. Tylko mówią do niego wprost, za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz się równym Bogu. To nie było do pojęcia. Jak to jest możliwe, że Bóg objawia się w ludzkim ciele? A on, mamy przecież list do Filipian, mamy list do Kolosan, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ogołocił samego siebie, przyjąwszy co? Postać sługi. Stawszy się w tym, co zewnętrzne, podobny do nas, mający nos, oczy, uszy i tak dalej. To było nie do przeskoczenia. Wiara Chrystusa. Chrystus ma samoświadomość, kim jest i jaka jest jego misja. Święty Paweł mówi dalej, wiara w Chrystusie. Zobacz, że Bóg jest duchem. Co to znaczy? Jeżeli Bóg jest duchem, to ja w duchu poruszam się. Ile razy w mszy świętej słyszymy te słowa? Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jeżeli On jest Bogiem, w którym ja się poruszam i który nieustannie podtrzymuje mnie w istnieniu, to moja wiara tak naprawdę jest w Jego wierze. Moje uczestniczenie w życiu Bożym jest właśnie uczestniczeniem w Nim samym. A więc mamy drugi aspekt. Pozwólcie, że nad tymi pierwszymi trzema nie będę się zbyt długo zatrzymywał, ponieważ nas interesuje najbardziej praktyczne przełożenie wiary na nasze codzienne życie. Jest trzeci aspekt. Wydaje się, że on jest bardzo ważny, może nawet najważniejszy. Niektórzy powiedzą, no bo wiara w Chrystusa, proszę księdza, no to jest podstawa. Ale czy na pewno? Zobacz. Można wierzyć w Chrystusa i nie być chrześcijaninem, nie tylko katolikiem. Muzułmanie wierzą w Chrystusa jako jednego z proroków i cóż z tego? Złe duchy wierzą w Chrystusa i drżą i co z tego? No dochodzimy do tego czwartego aspektu, najtrudniejszego i najbardziej konkretnego do naszego codziennego życia. Wiara Chrystusowi. Wiara Chrystusowi to jest ufne powierzenie się Jemu przez decyzję woli na co dzień podejmowaną w tych codziennych naszych wyborach. Wierzyć Chrystusowi to jest podstawa w ogóle funkcjonowania życia duchowego. To, że ja wierzę w Boga, cóż z tego? Mogę być wierzącym i niepraktykującym i wtedy nie mówimy o wierze. To jest jakieś wypaczenie, to jest jakaś anomalia. To jest coś zupełnie odwrotnego, od czego chce Pan Bóg. Ale może zdarzyć się nam też druga skrajność. Mogę być praktykującym, a nie wierzącym. Mogę spełniać bardzo szczegółowo przepisy, mogę sobie ich wyliczyć i wymyśleć tak jak faryzeusze 316, tworząc swoje przykazania, nakazy i zakazy, funkcjonować w swoim świadku, i być poprawnym w tym postępowaniu, które podejmuje, i to wszystko zewnętrznie odbębniając to, co mam zaliczyć, żeby się ksiądz przypadkiem mnie nie przyczepił. No przy księdza byłem w kościele. Co się ksiądz czepia? Co to znaczy wierzyć Chrystusowi? No właśnie, wierzyć Chrystusowi to po pierwsze słuchać tego, co On do nas mówi. To nie jest bajka, to nie jest abstrakcja. Jeżeli mają się z nas nie śmiać ci, którzy w Chrystusa nie wierzą, to my musimy gadać z Bogiem. Słuchać Chrystusa to gadać z Bogiem. Gdybym teraz, tak drodzy Państwo, taką, jak to się mówi popularnie, kij w mrowisko włożył i tak trochę poruszał. Kto z nas w ostatnim czasie tak wziął do ręki Pismo Święte, żeby je poczytać? No bo przecież mamy słuchać Chrystusa. Konkret. Przecież samo czytanie Pisma Świętego już jest modlitwą. Mnie buduje wiara tych, pośród których Bóg stawia mnie, kiedy oni 45 minut specjalnie wstają wcześniej tylko po to, żeby codziennie zrobić rozmyślanie, żeby wziąć fragment, który będzie funkcjonował w wypełnianiu powołania przez cały dzień. Jedna z pań, która jest lekarzem, buduje mnie swoim przykładem właśnie w ten sposób, praktykując chrześcijaństwo. Dając Panu Bogu możliwość przemówienia do swojego serca. 45 minut. A to mówi, że to jest takie minimum. Kto był na rekolekcjach ignacjańskich, to wie, że uczymy się rozmyślania, które de facto w godzinie nie mieści się przez ten kontakt bardzo intymny spotkania naszego z Nim. Bo przecież tu o to chodzi. Zobacz, jeżeli zaczynamy kryzysować w wierze, to najpierw trzeba sobie postawić to pytanie w tej pierwszej płaszczyźnie naszej wiary, czego my słuchamy. Jeżeli ja słucham jakichś głupot, jeżeli ja nie karmię się Słowem Bożym, to skąd moje pretensje do Pana Boga, że ja przechodzę kryzysy? Jeżeli ja karmię się czymś, co nie pochodzi od Niego, to te kryzysy będą powodowały moją niewiarę. Co czytasz? Proszę księdza, bo teraz te gazety to szaleją od zła. To po jaką chorobę je bierzesz do ręki? No po co? Czy coś się zmieni? Ja ci mogę powiedzieć, co jutro napisze gazeta, która? Bez zaglądania. Wiara jest dalej przez tą decyzję procesem, który się umacnia. Wiara umacnia się bowiem wtedy, gdy jest przekazywana. Drodzy Państwo, kolejne pytanie do rachunku sumienia. Kiedy ostatni raz komuś z mojego środowiska, mojego towarzystwa, moich przyjaciół powiedziałem o Chrystusie? Kiedy ostatni raz zaświadczyłem, że ja faktycznie w Niego wierzę? Jeżeli wierzę Chrystusowi, no to musi się to przekładać na konkretne znaki, postawy, słowa. Oczywiście Paweł VI w adhortacji o ewangelizacji mówi, że ewangelizacja nie sprowadza się tylko do słów. Ona sprowadza się do konkretnych postaw, ale to właśnie jest umacnianie wiary w sobie przez przekazywanie jej innym. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, niech ksiądz nie szaleje, bo ja nie jestem żadnym teologiem. Jak ja mam tę wiarę przekazywać? A zobacz, od prostego znaku krzyża zrobionego w tramwaju, w autobusie, zaczyna się Twoje świadectwo. To nie jest jakieś coś tak wielkiego, co nie może być praktykowane przez Ciebie. Od zwykłego znaku krzyża zaczyna się apostolstwo. I nie jest to coś, co Ciebie przekracza, co Ciebie przerasta. Nawet wtedy, jak ktoś dziwnie na Ciebie popatrzy. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś ostentacyjne postawy, że teraz patrzcie, bo ja się żegnam, albo patrzcie, bo ja wyjąłem różaniec i będę ten różaniec odmawiał. Ale też nie może być tak, że ja się wstydzę różańca. Mnie niesamowicie od kilku lat pobudza do różnych refleksji, jak z młodymi ludźmi oglądam taki film Szkoła Uczuć. Tam jedna z bohaterek tego filmu na każdy zarzut, właściwie kiedy ktoś kieruje do niej pod kątem jej wiary, jest w stanie zdać sprawę, zdać egzamin ze swojej wiary. I to bardzo konkretnie i bardzo klarownie. Polecam zresztą ten film. Wiara, jeżeli będzie przez ciebie praktykowana, to uwaga, będzie weryfikowana przez tych, pośród których będzie ci przychodziło żyć. Dlatego nie dziw się, że wiele osób będzie cię pytało, jak ty wierzysz, jak ufasz. Tu nie chodzi o nie wiadomo jakie postanowienia po rekolekcjach. Tu chodzi o konkretność naszą w tym słuchaniu Chrystusa. I może będzie to kogoś bolało, może ktoś będzie zdenerwowany na mnie, że ja o tym mówię. Ale przecież wierzyć Chrystusowi to takie proste. Nie ściągać na kolokwiach. To nie opuszczać wykładów. Poruszenie wśród zespołu. Moja przyjaciółka Kasia mówi, to było najtrudniejsze postanowienie wielkopostne, jakie sobie podjęłam. Że nie będę opuszczać ani jednego wykładu. A my się łudzimy. A, proszę księdza, jestem fajny, odmówiłem sobie kawy, której i tak nie piję. No psu na budę takie postanowienie. Przepraszam, że tutaj psy wzywam. Zobacz, wierzyć Chrystusowi to pójść dalej, głębiej. W życiu studenckim jakże to jest trudne nie uczyć się w niedzielę. No proszę księdza, niech ksiądz nie przegina. No tak, 6 dni Pan Bóg dał na pracę, a 7 Pan Bóg dał na relaks. Na to, żeby pójść na spacer, do kina, odwiedzić przyjaciół. 6 dni pracował, 7 dnia odpoczął. Jak studenci odpoczywają? Że księdza, no nadrabiają cały tydzień. No wierzyć Chrystusowi to znaczy wziąć się do roboty w ciągu tygodnia, a w niedzielę w końcu sobie odpocząć. U nas jest to często przewartościowane, odwrócona kolejność. No przykra sprawa. Nieszanowanie Dnia Pańskiego. To taki mały grzech. Wiecie, czemu z nas się śmieją? Bo w dużej części to jest tak, że po niedzielnej mszy świętej katolicy wędrują do jakiegoś supermarketu. I dziecko zapytane kiedyś na mszy świętej dla dzieci, często chodzisz do kościoła? Tak, proszę księdza. A jak ten się kościół, bo ciebie rzadko widzę, jak się ten kościół nazywa? Carrefour, proszę księdza. Będzie tak dziecko odpowiadało. Wiara Chrystusowi to jest zadbanie o te niezagospodarowane aspekty mojego życia, mojej relacji. To jest zadbanie o moje życie duchowe. Słuchajcie, no jak ja mogę mówić o tym, że ja kocham Chrystusa i kocham Kościół, jeżeli przepraszam, ale moja spowiedź to jest od wielkiego dzwonu przed świętami. I to jeszcze tak po powierzchni. Częsta spowiedź jest wiarą w Chrystusowi, że skoro On chce nas podnosić, przygarniać, pokazywać drogę, to my na to odpowiadamy. codzienna modlitwa, w miarę możliwości częsta Eucharystia w ciągu tygodnia, chociaż nie jest ona obowiązkiem, ale mówi o tym naszym życiu duchowym, o wierze Chrystusowi, zawierzeniu Chrystusowi. Jeżeli źródło i szczyt są najpotężniejszą modlitwą Kościoła, to jak ja to traktuję? Jak Jezus ma szansę mnie przemieniać, jeżeli ja tylko stawiam na siebie? Już nie wspomnę o lekturze, dobrej lekturze. Czy ja w ogóle wiem o tym, że na przykład Benedykt, nie ojciec, który jest z nami tutaj, tylko papież, napisał adhortację bardzo ważną o przeżywaniu Eucharystii. Przecież dla studentów jest to bardzo prosta rzecz do ściągnięcia na internecie, na stronach Biblosu, już teraz na stronach pewnie Pallotinum jest ta adhortacja do przeczytania. Konkret, jak przeżywać Eucharystię, żeby ta Eucharystia rzeczywiście była spotkaniem moim z tym, który tak bardzo mnie kocha. Wiecie, kiedy przygotowywałem się, modliłem się za was, jakoś tak starałem się być bardzo blisko każdej i każdego z was, to przed oczy przychodziły mi konkretne świadectwa ludzi wiary. Niech mi będzie wolno jeszcze kilka takich świadectw tutaj przywołać. Andrzej i Benia, moi przyjaciele z Mińska Mazowieckiego, rodzina, która wynajmuje dom. Słuchajcie, przyszli do nich chłopak z dziewczyną, chcemy wynająć dom. No i pierwsze pytanie Beni, może troszeczkę parafrazuję jej słowa, nie powtórzę wam dokładnie, a państwo jesteście małżeństwem? Nie. No to wybaczcie, ale my wam domu nie wynajmiemy. A dlaczego? My płacimy, to jaki to problem? Bo wy nie jesteście małżeństwem. No ale jak to? No my jesteśmy chrześcijanami, więc nie będziemy pozwalać na grzech w naszym domu. Poszukajcie sobie innego. Konkret. A znam sytuację studentów wkurzonych. Proszę księdza, co ksiądz narobił? Moi rodzice mi nie dają pieniędzy na stację. A dlaczego? Proszę księdza, bo mama powiedziała, że jak się ten chłopak nie wyprowadzi, to mi nie będzie dawała na stację. No to dziękuj za taką mamę, która tak cię kocha, że tak jasno stawia sprawy. No ale proszę księdza, my się nie kochamy. No to przekonuj mnie dalej. Jaką masz pewność, że wytrzymasz w pokusie, która przyjdzie z nienacka? Nasi przyjaciele z przystanku Jezus zrobili kiedyś taki numer, studenci w Lublinie szukali mieszkania i na plakatach na całym Lublinie napisali taką główną myśl: studenci, właściwie studentki, których Jezus jest Panem, poszukują mieszkania. Wiecie, jaki był efekt? Nie zdążyły rozwiesić wszystkich plakatów. Telefony się rozdzwoniły. Dzisiaj, kiedy dzieliłem się z Agnieszką tym świadectwem naszych przyjaciół, ona mówi, a my żeśmy tak samo zrobili w Warszawie. Agnieszka, która będzie za chwilę dawać świadectwo swojej wiary, doświadczyła dokładnie tego samego. Ja nie wiedziałem, że oni zrobili tak samo i tego samego byli świadkami działania Boga w taki bardzo prosty sposób. Wiara, jeżeli jest dojrzała, obejmuje wszystkie aspekty życia, wszystkie dziedziny życia, czyli moją seksualność. Proszę księdza, no niech ksiądz nie przesadza, nawet to tak. Jeżeli wierzę Chrystusowi, to także zachowuję zasady w tej sferze życia. Konkretnie, niezależnie od tego, co proponuje mi świat, co proponują mi współcześni prorocy, mówiąc o rozwiązłości jako sposobie na życie. Ja nie muszę rozumieć wszystkiego, co proponuje mi Kościół. Ja po prostu to przyjmuję, bo wierzę Chrystusowi. I jeżeli Jezus mi tak mówi, to ja powoli będę dojrzewać do tego, co On mi mówi. A przecież czystość obowiązuje wszystkich, nie tylko księży, zakonników, obowiązuje małżonków. Przecież w małżeństwie może być także gwałt. I żona ma obowiązek ten problem jakoś rozwiązać ze swoim mężem, kiedy mąż nie szanuje jej, tylko w taki sposób traktuje. Przecież kwestia źle przeżywanej seksualności to jest kwestia bardzo dużej części studentów. No nie oszukujmy się, ile razy rozmawiam w różnych środowiskach, to nieustannie ten problem wychodzi. Dla mnie mistrzostwo świata, jedno świadectwo, pozwólcie, że przywołam chłopaka, który tak dbał o swoją relację z Jezusem, że ponieważ codziennie miał problem przez jakiś tam czas swojego życia z grzechem masturbacji i codziennie ten grzech popełniał, codziennie był w kościele i stał przy kratkach konfesjonału. Niezależnie od tego, jak mówił, co powiedzą o nim ludzie. Przecież ludzie nie widzieli, z czym on podchodzi. To jest dla mnie mistrzostwo świata, formuła jeden w życiu duchowym. To jest święty, współczesny święty. Wiara, a moje powołanie. Na którym miejscu jest moje powołanie? Mówiliśmy sobie to wczoraj. Jak je wykonuję? Wierząc Chrystusowi. No przecież wierząc Chrystusowi nie mogę z zakładu pracy wynosić czegoś, co do mnie nie należy, bo sprzeciwiam się temu, że wierzę w Chrystusowi, bo On mówi inaczej. Wierząc Chrystusowi, no, robię prostą rzecz. Jeżeli ściągałem, to teraz nadrabiam, to podwójnie się uczę. Ja pamiętam na studniówce, słuchajcie, poprosiłem moją nauczycielkę od matematyki, mówię, tańczymy. Pani profesor, muszę panią przeprosić. A on mówi, Rafał, za co? Pani profesor, no ja na jednym zaliczeniu zrobiłem gotowca. Wyglądałem w tym jak bohater, w tym moim przyznaniu się do grzechu. A ona do mnie tak spojrzała z takim uśmiechem, zamigotała tymi rzęsami i mówi, Rafał, ja widziałam. To był pierwszy i ostatni taniec. Kiedyś dzielę się w jednej szkole tym prostym świadectwem, a jeden chłopak mówi, że księdza, nie, to jest niemożliwe, całą studniówkę nie tańczyłbym ze swoją dziewczyną, tylko z nauczycielkami. Mam nadzieję, że tutaj nie ma takiego problemu. Wykonywanie mojego powołania, powołanie do nauki, powołanie do określonych zadań, które Bóg zleca mnie. Ja nie wiem jak inni księża, ale ja się spowiadam z nieprzygotowanych kazań. Myślę, że moi bracia też. Aha. Oni są poprawni. Przygotowują się. Słuchaj, wiara dojrzała obejmuje także twoje hobby. Tak, to nie jest coś odłączonego. Jeżeli wierzę Chrystusowi, to też w normie jeżdżę na rowerze. I tak dalej, i tak dalej. Wiara dojrzała obejmuje aspekt mojego zdrowia. Drodzy Państwo, jak wyglądają wasze zęby? W tym momencie wszyscy zamknęli buzię, nawet ci, którzy się uśmiechali. Zobaczcie, to nie jest jakieś bujanie w obłokach, to są konkrety. No i od jutra w Płocku się zacznie. Stomatologia zostanie postawiona na nogi. U nas to wygląda często w ten sposób, że my chodzimy, szczególnie, ja nie wiem jak wy, ale my księże, jak obserwuję moich współbraci, także, może nie tych, tych często nie obserwuję. Chodzimy dotąd, aż padniemy, a jesteśmy chorzy. Nie jest tak? Pan Bóg nie chce głupoty, a my niestety w te głupoty często wchodzimy. Nie dbamy o nasze zdrowie, ale jesteśmy chrześcijanie, pełną gębą. Więcej, wiara obejmuje moje relacje z bliskimi. Kiedyś pytam mojego kolegi serdecznego na jednym ze szkoleń takich ewangelizacyjnych, słuchaj, co ty robisz, jak ty swoim bliskim mówisz o Chrystusie, że ich pociągasz do Chrystusa? On mówi, ja w ogóle im nie mówię. Ja mówię, tylko co robisz? Mówi, stwierdziłem, mówi ten mój kolega, że Ja muszę tak żyć, żeby oni mnie zaczęli pytać o Chrystusa. To jest mistrzostwo. Żyć tak, żeby ludzie cię zaczęli pytać, dlaczego ty jesteś taki? Dlaczego ty tak postępujesz? Jan 23, święty człowiek, mówił, że święci zostawiali cząstkę Boga tam, gdzie się przechadzali. Że nie dało się być takimi samymi w spotkaniu ze świętymi. Ja pamiętam jedno ze spotkań z pielgrzymem George'em w Kutnie, kiedy na warsztatach ewangelizacyjnych z Saruelem kilkanaście lat temu zrobiliśmy takie spotkanie, bo on akurat przychodził. Chodzi od 30 lat, tak odkrył swoje powołanie. Mówi, że to najprostsze powołanie w świecie. To spotkanie z tym człowiekiem, który nic nie potrzebuje, który wszystko ma na zasadzie daru. Idzie rocznie 3000 kilometrów. To jest jego powołanie. Nic więcej nie ma. Ma habit z dżinsu, buty z opony, z dętki. Długą brodę. Ma już 50 parę lat. Zostawiło we mnie tak mocny ślad, że chociaż minęło kilkanaście lat, ja nieustannie wracam do tej jego relacji z Jezusem. Wierzę, o której mówimy teraz. Moi drodzy, jeżeli faktycznie będziemy ufać Chrystusowi, to my będziemy dawać motywację naszym najbliższym do tej wiary. To my przez swoją delikatność, subtelność, wrażliwość, ale i stanowczość, konkretność będziemy punktem zapalającym wielki płomień. Jeszcze tylko 6 relacji i już kończę. Czy mogę jeszcze pomówić? W związku z tym, że chrząkała tylko jedna osoba. Dajcie im jeszcze chwilę. Słuchajcie, wiara moja wyraża się także w moim życiu finansowym. To może dziwnie brzmi. Ja podziwiam ludzi, którzy regularnie, naprawdę regularnie, dziesiątą część swoich finansów przeznaczają na sprawy Kościoła. To jest dojrzała wiara. Znam, wierzcie mi, takich studentów, którzy na ewangelizację ze swoich stypendiów, bardzo skromnych, są w stanie odłożyć. Bo kiedy ty masz się nauczyć dawać? Ja pracowałem na parafii z fantastycznym proboszczem, który co roku na koniec podsumowywał rok i zrobił zestawienie. Wpływy do kasy parafialnej. Parafia 4000 ludzi. Proboszcz, który niesamowicie angażował nas, młodych kapłanów, a jednocześnie był sam dla nas prawdziwym wzorem i ojcem. I on, słuchajcie, z każdego grosza rozliczał się publicznie przed parafią. Mówił, zebraliśmy w tym roku tyle i tyle pieniędzy. Z tacy było tyle i tyle pieniędzy. Przeznaczyliśmy na przykład, pamiętam konkretne cyfry nawet, bo ktoś mówi, proszę księdza, no to jaka taka taca jest? Nie boję się tego mówić, nie boję się mówić o tych sprawach. Przecież wiemy dobrze, że taca nie idzie normalnie nie idzie do kieszeni księdza. Chyba, że są rekolekcje. Idzie na cel parafii, na cel utrzymanie kościoła, na zapewnienie tych wszystkich rzeczy, które są normalnie w świątyni. Światła, ogrzania i tak dalej. Taca z niedzielnej parafii z 5 mszy świętych to było 1000 zł. Proboszcz mój, żeby wyremontować obraz, zbierał przez 16 niedziel. Przez kolejnych 6 niedziel na przykład zbierał na śmieci, żeby je wywieźć. Przez kolejnych 7 niedziel zbierał na światło, żeby je opłacić w ciągu roku. To są konkretne wydatki. Kiedy ty masz się nauczyć tego? To nie jest abstrakcja, to są konkrety. Jak wygląda twoje dziesięcina? Ja do mojego spowiednika zachodzę i mówię, bo ja tak nie wiem, wydaję te płyty rozdaję, czy ja mam ojcze z tego, co dostaję, dawać dziesięcinę, a mój spowiednik do mnie mówi, co ty, tylko dziesięcinę? No załamał mnie. Co ty? To Stary Testament się kłania, dziesięcina. A jak ktoś będzie potrzebował od ciebie wszystkiego? Ej, aż się wziąłem za głowę. Sprawy finansowe. No konkret. Dalej, wiara, a moje zagospodarowanie czasu. Jak to wygląda w moim życiu? Ile ja czasu marnuję? Przechodzi mi to przez palce. Przecież ja tego czasu nie wrócę. Przecież ja się muszę z każdej minuty rozliczyć przed Chrystusem. Mój odpoczynek. Kiedy był on ostatnio aktywny, tak żeby gdzieś sobie pójść, pojeździć rowerem? Wierzcie mi, takie osobiste wyznanie, ale kiedy studiowałem w seminarium, to miałem taką fazę, że wpadłem w manię uczenia się. Rano wstawałem, szliśmy do kaplicy, skończyła się modlitwa, piłem kawę, uczyłem się do południa. Na 15 minut szedłem do kaplicy, znowu obiad, uczyłem się do wieczora, potem znowu kolacja, uczyłem się do nocy. Wow, dzień dobrze wykorzystany. Zachodziłem na egzamin, 4 z plusem. Nie no, Panie Jezu, coś jest nie tak. A Pan Bóg kołatał i mówi: bracie, daj mi trochę szansy. Zaufaj mi, że ty nie wszystko musisz zrozumieć. Kiedy masz czas na odpoczynek? I słuchajcie, musiałem się spowiadać z tego, że nie mam czasu na rekreację, żeby pograć z chłopakami w piłkę, żeby napisać kolejną piosenkę, żeby coś Bożego i dobrego zrobić w tym czasie, który jest czasem na odpoczynek. Wiara, ostatnie trzy aspekty. Dobra, dwa. Jeden skreślam, bo ojciec chrząkał. Wiara, która obejmuje mój strój, mój wygląd. Słuchajcie, my księża mamy pokusy, jak wy latem, szczególnie dziewczyny, przychodzicie, przepraszam za wrażenie, zamiast w spódnicach to w opaskach z głowy do kościoła. Jesteśmy normalnymi facetami z krwi i kości. Ty jesteś, skarbie, odpowiedzialna za nas. Już nie mówię, że za twojego chłopaka. Bikini zakłada się na plażę. Ja myślę, że gdyby dzisiaj żyła Maryja, to by używała eleganckich kosmetyków. Oczywiście nie za drogich. Wiara, a moja higiena. Czy to też, proszę księdza? No tak. Mieszkałem kiedyś z jednym studentem, który zamiast prać skarpetki, to je perfumował. Boże drogi. Tragedia. Po 3 dniach z kolegami wynieśliśmy mu łóżko. Nie dało się wyrobić. A on był zdziwiony. Przecież wszystko jest w porządku. Skarpetki stały pokornie przy łóżku. Moi drodzy, obiecałem ojcu, że nie będzie długo, że do 9 się skończy. Jeszcze 15 minut, ale dwa świadectwa, więc jak się nam to trochę przedłuży. Ja lubię mówić 45 minut. Dlatego, że Wyszyński tyle mówił. Ja się nie czuję mniej kochanym przez Pana Boga niż kardynał Wyszyński. Zaraz mi powiecie, ale ksiądz jest próżny. Do Wyszyńskiego to księdzu brakuje jeszcze dużo. Ja nie mówię, czego mi brakuje, ale mówię, jak się czuję. Zapraszam teraz tych, którzy zaświadczą o tej wierze. Zapraszam. Najpierw Agnieszkę, potem Janusza. Wsłuchajcie się w te słowa. Chociaż zastanawiam się, czy byśmy czegoś nie zaśpiewali i to na stojąco, żeby nas tyłki trochę nie bolały. Powstańmy.
to moje serce przecież wiesz, byś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, byś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, byś miłością mą jedyną jest.
Zatem słuchajmy się teraz te świadectwa i słuchajmy tych świadectw z tą myślą świętego Jana od Krzyża, która niech będzie podsumowaniem wszystkich aspektów dojrzałej wiary. To, co Chrystus zrobiłby na Twoim miejscu, mając Twoje cechy charakteru, mając Twoje predyspozycje, jest rzeczywiście decyzją dojrzałej wiary.
Witam serdecznie wszystkich. Mam na imię Agnieszka i troszeczkę się stresuję, ponieważ zawsze się boję publicznych wystąpień, dlatego też proszę o modlitwę, kiedy będę mówić, aby może było mi tak troszeczkę łatwiej. Mam 21 lat, jestem na drugim roku filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzę z niewielkiej miejscowości, z północnego Mazowsza, to jest między Pułtuskiem a Wyszkowem. Rok temu się nawróciłam i wiecie, moje życie jest od tego momentu bardzo takie zakręcone. To znaczy pochodzę z katolickiej rodziny. Moi rodzice są w jakiś sposób praktykujący, choć też chciałabym, żeby bardziej zaufali Bogu i o to nieustannie się modlę i też składam ofiarę z mojego życia, żeby to się wypełniło. Moje relacje z tatą nie zawsze były dobre. I jest nam bardzo trudno. Ja wiem, że on mnie kocha, ale nie zawsze nam to wszystko wychodzi. Od dzieciństwa poszukiwałam Boga. I to też nie było tak, że jakoś, nie wiem, miałam jakiś czas w życiu, że nie chodziłam, bo zawsze chodziłam. W niedzielę byłam zawsze na mszy. Co jakiś czas chodziłam do spowiedzi. I też w miarę jak rosłam, też w jakiś sposób moja wiara się rozwijała. Choć wiem, że nadal jest taka bardzo malutka, pewnie nawet mniejsza niż to ziarno gorczycy. I kiedy rok temu dostałam się na studia, co myślę, że też Pan Jezus mi załatwił, bo nie wiem, po prostu nie wierzę w to, że dostałam się na studia dzienne po takim nie najlepszym liceum. I widzę teraz Jego wolę w tym, abym spotkała pewnych ludzi, którzy poprowadzą mnie dalej. Dzisiaj mówimy o wierze i też jest to spotkanie głównie skierowane do studentów, ale nie tylko. Moje życie studenckie jest takie troszeczkę inne chyba od przeciętnego, bo kiedy w zeszłym roku przeprowadziłam się do Warszawy, to jest bardzo duże miasto i byłam bardzo samotna. To był bardzo trudny czas dla mnie z wielu powodów. Też między innymi dlatego, że byłam bardzo zagubiona. Miałam też, w październiku dowiedziałam się, że mam dwa guzki i przestraszyłam się, że umrę. I przeszłam bardzo dużo jakichś takich trudnych chwil. I szukałam Pana Boga. Też w moim życiu działy się bardzo takie trudne rzeczy i popadłam też w pewne bardzo ciężkie grzechy, z których było mi trudno wyjść, z którymi walczyłam od 2 lat. Takim grzechem na przykład był grzech przeciwko czystości. I nie boję się o tym mówić, bo taka jest o mnie prawda. Tylko przez taki moment, kiedy myślałam, że nie jestem już w stanie z tego grzechu wyjść. I to też wynikało z mojej pychy, bo wiecie, ja wierzę, bo ja uważałam, że ja muszę zasłużyć na miłość Boga, nie? Że Panie Boże, ja będę się tak starać, będę tak pracować nad sobą i wtedy będzie dobrze i Ty mnie będziesz za to kochał. Ale im bardziej się starałam, tym bardziej mi nie wychodziło. Byłam na pielgrzymce, wstąpiłam do bractwa szkaplerznego. Też myślałam, że to będzie tak pyk, ale się nic nie działo, nie? I kiedyś, to było rok temu, dokładnie rok temu się nawróciłam. Moja koleżanka, tak od rana chodziło mi po głowie taki werset z Pisma Świętego: słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Tak sobie chodziłam, podśpiewywałam. Tak mam, lubię podśpiewywać, moja słabość. I nie wiedziałam, o co chodzi. I sobie myślę, Panie Boże, co ty kombinujesz? I kiedy spotkałam, to były ostatki. Moja koleżanka z grupy ze studiów zaproponowała mi rekolekcję. Jezus, myślę, kurczę, no, ostatki na jakąś imprezkę, myślałam, że pójdę. Ale to pomyślę. I przypomniał mi się ten werset, który mi chodził od rana po głowie i myślę, kurczę, Panie Jezu, no może Tobie o to chodzi? Mówię, no dobra, jadę. Ona się tak ucieszyła. Mówię, o Jezu, to ona się tak cieszy. Bo też myślałam, wiecie, miałam takie nastawienie, co oni mi mogą nowego powiedzieć? Przecież nie jestem, nie wiem, jakimś takim ateistą, laikiem, który nic nie wie o Bogu, bo też jakoś trochę praktykowałam w tym swoim życiu. Wiecie, pojechałam, uwierzyłam obietnicy Boga i ta obietnica się wypełniła. Przez 2 lata nie żyłam w czystości. Wyjechałam z kursu Filip, bo tak te rekolekcje się nazywały. Minął rok. Tego nie ma. I nie wiem, ktoś może powiedzieć, że to jest, nie wiem, silna wola, jakaś, nie wiem, może to sobie psychologię tłumaczyć. Słuchajcie, ale to jest konkretne działanie Jezusa Chrystusa w moim życiu. Minął rok od tego momentu i w moim życiu bardzo dużo się zmieniło. Tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy z księdzem Rafałem, to mówiłam mu, że mam wrażenie, że to nie minął rok, tylko nie wiem, 5, 7 lat. Bo w momencie, kiedy spotykasz Boga, to w twoim życiu zaczyna się tyle dziać, że to jest trudno ogarnąć. I bo to jest takie nieustanne poszukiwanie. Ciągle się dzieje coś nowego. Ja bardzo się obawiałam zacząć żyć Jezusem, bo szczerze myślałam, że życie takiego prawdziwego chrześcijanina to jest takie nudne, nie? No co taki chrześcijanin może robić? Założyć wór pokutny i posypać głowy popiołem? Nie. Słuchajcie, Jezus ma taki plan, że to się po prostu w głowie nie mieści. Przez ten rok bardzo dużo zmieniło się w moim życiu. Niektóre rzeczy były dla mnie bardzo trudne. Też o czym mówił ksiądz Rafał, że niektóre decyzje są bardzo trudne. To jest jak przecinanie drzew, nie? To boli, ale to jest potrzebne, żebyśmy wydali owoc. I jak patrzę na moje życie, nie wiem, myślę, że pamiętamy Ewangelię z poprzedniego tygodnia, z niedzieli, kiedy ogrodnik, kiedy przychodzi właściciel drzewa figowego i mówi, że chce je ściąć. Ogrodnik mówi, nie, daj mi jeszcze rok, ja je obłożę nawozem, a za rok zobaczymy. I zobaczcie, Jezus ciągle nam daje taką szansę, tylko czasem jest tak, że musi nas obłożyć nawozem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Musi nas obłożyć gnojem, nie? Ja byłam w takim syfie i dopiero kiedy zobaczyłam, że nie jestem w stanie nic sama zrobić, że to Jezus dokona we mnie swojego dzieła, moje życie się przemieniło i zaczęłam wydawać owoc. Na razie taki bardzo skromny, ale wierzę Jego obietnicy, bo przecież On nam mówi, jeżeli we mnie uwierzycie, to nie będziecie mieć serca z kamienia, które nie potrafi kochać, ale będziecie mieć serce z ciała. Boję się, żebym za dużo nie mówiła, bo też cierpię na tę samą przypadłość, co ksiądz Rafał, czyli lubię mówić. Jak zmieniło się moje życie? Przede wszystkim żyję w wolności. Nie muszę się bać, bo to naprawdę nie jest tak, że Jezus ogranicza naszą wolność. On mi daje wolność. I to dotyka różnych sfer mojego życia, czy tej sfery materialnej. Tak jak ksiądz wspominał o tym mieszkaniu. W ogóle to było tak, że ja nie myślałam o tym mieszkaniu. Poszłam wieczorem w wakacje, na przykład tak, Panie Jezu, tu się wrzesień zbliża, ja mieszkania nie mam, co ja zrobię? Na drugi dzień dzwoni do mnie Marta i mówi, Aga, słuchaj, jest taka sprawa, mamy takie i takie mieszkanie, właśnie to one dały to ogłoszenie. Słuchajcie, mieszkam w Warszawie, jestem studentką i mam 72-metrowe mieszkanie, co uważam, że to jest burżujstwo po prostu na studiach. Mamy bardzo duże mieszkanie, dzięki temu też wspólnota może się u nas spotykać. Dalej, sfera uczelni. Ostatnio nasza znajoma zapytała się, dziewczyny, co wy w sobie macie, że w was jest taka pozytywna energia? kurczę, Jezusa mamy. Jezus mi daje radość. Ale też chcę, żebym żyła w prawdzie. I to nie zawsze jest łatwe. Czy z tym, żeby się nie uczyć w niedzielę? Czy z tym, żeby nie robić zakupów w niedzielę? Nie robimy i dotąd nie umarłyśmy z głodu. I czy z tym, kiedy na przykład zapisałam się na WF na aerobik? No i wszystko było fajnie, biegaliśmy, machaliśmy rękami i nogami. Tylko na pewnych zajęciach pan zaczął robić ćwiczenia z jogi. Jestem chrześcijanką i to jest niezgodne z moim światopoglądem, ponieważ ćwiczeń fizycznych nie da się oddzielić od całego systemu filozoficznego, no nie? I jeżeli mam Jezusa, to ja nie muszę nikomu innemu oddawać czci. I podeszłam do pana i mówię, no wie pan, jest taki problem, bo nie będę tego robić. On mówi, no ale nie rozumiem dlaczego. Mówię, no bo ja jestem chrześcijanką. I pan takie oczy zrobił. Mówię, ale ja nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Ja mówię, no bo wie pan, to jest niezgodne z moimi przekonaniami. On mówi, ale no wie pani, to takie ćwiczenia, to można coś tam podciągnąć. Ja mówię, no ale ja mam prawo do nieobecności, to w takim razie proszę, żeby mi pan wstawił, ale ja nie będę tego robić. I pan był zdziwiony, ale zachował się bardzo w porządku i powiedział, nie, dobrze, ja szanuję pani zdanie, jeżeli tak, to nie wstawię pani nieobecności. Podobnie było ostatnio na zajęciach z emisji głosu, ponieważ jestem na specjalizacji nauczycielskiej i też pani chciała robić jakieś różne ćwiczenia z jogi, jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy. A jestem chrześcijanką i to Jezus jest moim Zbawicielem. Ja nie potrzebuję niczego innego, nie muszę się niczego innego chwytać, żeby mieć życie w obfitości. Kolejna sfera, na przykład moje relacje właśnie z innym. Nie chcę też powtarzać już tych wszystkich lekcji, o których mówił ksiądz Rafał, ale to się przejawia naprawdę w takich małych rzeczach, czy w tym, kiedy, nie wiem, kiedy już muszę po raz piąty z rzędu zmywać. Wiecie, wcześniej mnie to strasznie denerwowało, a teraz mówię na to amen. I widzę, że w moim otoczeniu zaczynamy żyć tak chociaż troszeczkę miłością. Nie musimy sobie niczego wypominać. Sfera seksualności, o której też wspominałam. Wiecie, to jest tak, że to jest bardzo trudne. Jestem młodą osobą i też szatan zna nasze słabe strony i wie, w co atakować. I one naprawdę bywają czasem dni, a czasem tygodnie w miesiącu, kiedy jest mi naprawdę bardzo trudno, kiedy, nie wiem, jadę metrem i spojrzę na kogoś i przychodzą mi takie straszne myśli. I wiecie, mogłabym, nie wiem, się oszukiwać, ale to jest takie wybijanie klina klinem, więc zaczynam się modlić. Jest chwila przerwy i znów ta myśl powraca, więc znów się zaczynam modlić. I w tych sytuacjach jest bardzo dobra modlitwa do Maryi. Ja tak naprawdę przez jakiś czas to myślę, że nie doceniałam Maryi, ale to jest bardzo dobre, też bardzo łatwo przychodzi. Wszystkie lęki, z którymi szatan przychodzi i jakoś, nie wiem, chce mnie przestraszyć. Maryja jest po prostu niezawodna. I kolejna sfera mojej modlitwy. Wiecie, staram się rano chociaż zawsze przeczytać jakoś tam fragment pisma i czasem jest tak, że nie wiem, nie pamiętam cały dzień, a czasem to słowo tak chodzi za mną i tak mnie śledzi i później jakoś w ciągu dnia to przychodzi. Też staram się jakoś w tygodniu uczęszczać na mszę świętą. Na przykład w wakacje z tego powodu można powiedzieć, że doznałam prześladowań, ponieważ kiedy w sierpniu byłam w domu i mieszkam w bardzo małej miejscowości, jeżeli, nie wiem, są tutaj studenci, jeżeli ktoś pochodzi no ze wsi, no to prawda zna jakoś realia i wie, że no tam się żyje z życiem otoczenia. I kiedy dowiedziałam się, że niektórzy uważają, że jestem chora psychicznie, bo chodzę codziennie na mszę, to tak trochę przykro mi się zrobiło. Ale amen. Panie Jezu, wierzę, że mi to policzysz. Naprawdę nie bójmy się też modlitwy. To nie jest tak, że nie wiem, codziennie wieczorem siadam i klękam i mówię różaniec, bo często jest tak, że siadam i mówię, Panie Jezu, nie mam siły. Ale myślę, że modlitwa nie zawsze musi wyglądać tak, bo nie powinna wyglądać tak, jak my chcemy, tylko tak, jak chce Jezus. A myślę, że Jemu najbardziej zależy na tym, żebyśmy z Nim przebywali. Czasem w takiej ciszy serca, nie musimy nic mówić. Po prostu tak poprzebywać. I On przychodzi w taki różny sposób. Czasem jest tak, że tak Mu mówię, Panie Jezu, znowu Cię zagadałam, przepraszam. No tak, powiedz mi coś teraz. I na przykład wczoraj taka myśl mi przychodzi do głowy. Agnieszko, pójdziesz wieczorem na mszę, nie rano, bo to była poranna modlitwa. Więc tak myślę, Panie Jezu, ale no plany mi się trochę popsuły. Agnieszko, jak mówię do Ciebie, to Ci się nie podoba. I faktycznie bardzo dobrze, że nie poszłam rano, bo kiedy wieczorem się spotkałam z moim przyjacielem, też razem poszliśmy na mszę i myślę, że to był jakiś dla niego ważny moment. No tak sobie zapisałam tutaj że Pana Boga można też błogosławić. Nie zapomnę nigdy, jak na przystanku Jezus, na którym byłam w tym roku po raz pierwszy, jeden ze znajomych kleryków opowiadał o tym, jak pobłogosławił Pana snem na porannej modlitwie, kiedy już ktoś tam dzień z rzędu musiał tak rano wstać. I tak zaczął się modlić i mówi: Ojcze nasz, i usnął. Obudził się za 10 minut, tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i usnął. I tak przez tą godzinę. No ale szczerze, naprawdę szczerze. I z tego, co wiem, to teraz to z Lidia też tak się czasem zdarzało. To, co jest jeszcze dla mnie takie ważne i co jest związane z moją wiarą, to jest kwestia mojego powołania. Wiecie, bardzo długo bałam się mówić o moim powołaniu, ponieważ przychodzą mi bardzo często takie myśli, na przykład o pójściu do zakonu. Ktoś tak wolałoby mieć męża i dzieci, no ale któż to wie. Dzisiaj ojciec mnie namawiał, że nie do dominikanek, tylko do salezjanek. Nie boję się, naprawdę słuchajcie, nie boję się tego, bo wierzę Bogu. Jeżeli On składa jakąś obietnicę, to On wie, co jest dla nas dobre. I nie wiem, jeżeli On przeznaczył dla mnie jakieś życie, to wierzę, że to jest z miłości do mnie. Dobra, nie będę się rozgadywać, bo ma być jeszcze drugie świadectwo, ale naprawdę nie bójmy się. Nie bójmy się zaufać Bogu i uwierzyć Mu. Zobaczcie, przecież On jest Bogiem wiernym, a jeżeli składa obietnicę, to wie, co mówi. Ostatnio to, co mnie bardzo uderzyło, to wiecie, spojrzałam na krzyż i zrozumiałam, że to jest cena za moje życie. I to mi się w głowie nie mieści, nie? Bo Pan Jezus by więcej zrobił niż ja, gdyby żył. Ale On umarł, żebym ja żyła. I wiecie, ja naprawdę nie pojmuję tej miłości. Chodzę od 2 tygodni i się drapię po głowie i nie pojmuję tego, nie? I zobaczcie, to jest cena za moje życie, nie? I to także jest cena za Twoje życie. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjechałem do Płocka, chyba tu po raz pierwszy w życiu jestem i szukając tego miejsca zatrzymałem się przy katedrze, nie wiedząc, że to katedra. Weszłem do środka i mówię: jak tu pięknie, jaki wspaniały ten Płock, jaki piękny ten Płock. Dziękujcie za to. Dziękujcie, że tutaj mieszkacie. Ten widok na Wisłę, ten piękny rynek. To wszystko jest łaską Bożą, którą można tylko zobaczyć poprzez wiarę. Wiara jest tą łaską, która pozwala nam zobaczyć to, co inni może nie widzą. Dla mnie ma to olbrzymie też znaczenie, ponieważ urodziłem się w Chrzanowie, ale dom rodzinny mam w niewielkiej wiosce koło Chrzanowa, no i tam jest też prześlicznie, pięknie. I pamiętam moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, to jest maj. To jest maj, gdzie kwitną drzewa w lesie, w sadzie i jeszcze takie wspomnienie majówek. Pamiętam, z mamą, z babcią chodziłem na majówki i te procesje z zapalonymi świecami. I myślę, że to był początek mojej wiary, że to nie był przypadek. Zawsze powtarzam, że to, co najcenniejszego mogli dać mi rodzice, to właśnie wiara. Ponieważ Pan Bóg dał mi taki talent, nie wiem, jak to się dzieje, ale no, piszą mi się piosenki. Ja je piszę. Też to nie jest w jakiś sposób wymyślone, tylko dane mi i staram się tylko zapisać to, co czuję gdzieś intuicyjnie, więc też się będę posługiwał muzyką i zaśpiewam piosenkę o moim życiu.
więc tylko jedno małe ziarenko, jedno maleńkie, chwila jedna. Gdy deszczu kropel tysiące spadło, z obłoków ciężkich ciemnego nieba, gdy miłość w życie się wcieliła, nic nie zatrzyma planów nieba. Choćby się długo jeszcze tliła, już wnet zapachnie boknem chleba. Za deszczem wiosna przybiegła ciepła, pąkami liści, ptaków głosem. W małym ziarenku powłoka pękła i wiadomo, że będzie żyta kłosem. Gdy miłość w życie się wcieliła, nic nie zatrzyma planów nieba. Choćby się długo jeszcze tliła, już wnet zapachnie boknem chleba. Lato leniwe, płoche, bose niesie suchego siana zapach. Słychać odgłosy, ktoś klepie kosę, żniwa i znów pełne skrzynie ziarna. Gdy miłość w życie się wcieliła, nic nie zatrzyma planów nieba. Choćby się długo jeszcze tliła, już wnet zapachnie boknem chleba. A czas jesieni jak nas odmieni, co pozostanie, nic czy diament? Małe ziarenko złożymy w ziemi na wiosnę deszczów tysiące spadnie. Gdy miłość w życie się wcieliła, nic nie zatrzyma planów nieba. Choćby się długo jeszcze tliła, już wnet zapachnie boknem chleba. Gdy miłość w życie się wcieliła, nic nie zatrzyma planów nieba. Choćby się długo, codziennego chleba.
Chciałbym rozwinąć tylko jeden wątek mojej wiary. Mianowicie wątek przyjęcia powołania do małżeństwa. Moi drodzy, można powiedzieć, że jako chłopak byłem dosyć kochliwy. Pamiętam w szkole podstawowej, zakochałem się w takiej Ali, ale byłem tak wstydliwy, że jej nigdy tego nie powiedziałem. Natomiast wszędzie pisałem po okładkach, po zeszytach Ala, 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 Ala. Natomiast troszeczkę później zakochałem się w Magdalenie, która nie została moją żoną, ale to zakochanie pozwoliło mi zrozumieć, co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha. Co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha. I dzisiaj zaśpiewam Państwu za chwileczkę tą piosenkę, tylko popatrzcie na nią inaczej, że podmiotem lirycznym jest Pan Bóg, a Magdaleną jest każdy z nas. Każdy z nas jest Magdaleną. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale Magdalena chodziła do jednej klasy z Tomkiem. To było liceum plastyczne w Krakowie. Tomek był bardzo przystojny, niestety. I wyższy ode mnie, tak 1,80 m. Niestety wszystko przepadło, ale piosenka dzisiaj ma dla mnie zupełnie inne znaczenie. W każdym razie to zakochanie było dla mnie łaską. To jej odrzucenie bardzo mnie bolało. dzięki temu napisałem jeszcze kilkanaście innych piosenek. I wtedy w moim życiu poznałem Jana Budziaszka, z którym od kilkunastu lat mam szczęście się przyjaźnić i też razem muzykujemy. I wtedy na początku naszej przyjaźni on powiedział mi coś takiego, że widział, jak ja cierpię, więc mówi: oddaj to twoje uczucie Bogu. Oddaj to Bogu. Więc ja nawet się za to Magdalenę modliłem, żeby jak najlepiej jej się życie ułożyło. Natomiast Pan Bóg zrobił dziwną rzecz. Znowu powiem, że wiara jest łaską uprzedzającą. Pan Bóg nas swoją łaską wiary uprzedza. I to uczucie, które miałem do tej dziewczyny, nagle przeniosło mi się na osobę Jego. Ja odkryłem, że to On jest najważniejszy w moim życiu. Nie Magdalena czy jakaś inna osoba. I chciałbym ten moment Państwu wyśpiewać, gdy odkryłem żywego Boga. A to akurat tak jak ksiądz Rafał mówi, właśnie czytając Pismo Święte, odkryłem, że to nie jest zwyczajna książka, że to jest żywy Bóg. Biblia.
Widzą moje oczy na małym stoliku, gdzie długimi laty, straconymi laty, stał duży szklany ekran na świeczniku, jak wasza w kożuchy bogaty. Dziś na stoliku biały welon leży, na nim jak pachnący chleb spoczywa. Odziana z pieśni nad pieśniami, bukiet kwiatów świeży, Biblia świątobliwa. Przyjdzie taki czas, a już nadchodzi może, że Biblia w naszych domach nie będzie chowana pod korzec. Nie włożysz jej, człowieku, między książki zapiski, bo miejsce jej od wieków szczególne wśród ksiąg wszystkich. Czymże, Biblio, jesteś, co w tobie zapisane, że budzą mnie tak wcześnie twoje anioły nad ranem? Czymże, Biblio, jesteś, skąd ten żywy blask światła, co ślepia me serce, gdy noc już głęboko zapadła? Kimże jesteś ty, co właśnie mówisz do mnie? Twe słowa czyste łzy to znów jak paszący płomień. Kimże, Panie, jesteś, że królestwa ziemskie burzysz i odbijasz się jak pieczęć miłości na dnie mojej duszy? Widzą moje oczy na małym stoliku, gdzie długimi laty, straconymi laty, stał duży szklany ekran na świeczniku, jak wasza w kożuchy bogaty. Dziś na stoliku biały welon leży, na nim jak pachnący chleb spoczywa. Odziana z pieśni nad pieśniami, bukiet kwiatów świeży, Biblia świątobliwa.
ponieważ ten czas nas jest ograniczony, to będę się streszczał, bo jeszcze po mszy będzie czas na koncercik. Natomiast chciałem powiedzieć, że nasza wiara musi się czymś karmić. I mam taką głęboką świadomość, że wszystko, co posiadam, jest łaską też Kościoła. Dlatego, że znowu opatrzność Boża dawała mi spotykać fantastycznych ludzi na mojej drodze życia i znajdować się w takich niesamowitych miejscach. I proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony takie odczucie, że Pan Bóg mnie chyba powołuje do małżeństwa. I po okresie takiego zakochiwania się ten okres mi minął. Przestałem się zakochiwać w dziewczynach. Natomiast nie wiem dlaczego, ale poszedłem jako student na studium teologii rodziny w Krakowie. Poszedłem na studia podyplomowe wychowanie prorodzinne. W ogóle mam wykształcenie techniczne, więc to zupełnie inna dziedzina. No i po co? Pewnego wieczoru z Janem Budziaszkiem trafiłem na łąkę w Hermanicach, gdzie od tego czasu na tą łąkę w każde wakacje przyjeżdżałem, gdzie dominikanie prowadzą sesję, a mnie szczególnie interesowała ta sesja o miłości prowadzona przez Jacka Pulikowskiego. I można powiedzieć, że byłem wielokrotnie dyplomowanym narzeczonym, bo ta sesja jest połączona z kursem przedmałżeńskim. No i po co to wszystko? Tutaj te sesje o miłości, tutaj te studia. Po co to wszystko, jak nie ma dziewczyny? Tak dzisiaj to sobie myślę, że to tak jak z tym Noe, że buduje łódź, a deszczu nie ma. I proszę sobie wyobrazić, konkluzja jest taka, że w momencie, gdy pogodziłem się z tym, że prawdopodobnie pójdę przez życie sam, no bo Pan Bóg nie daje mi, to nagle dostałem najwspanialszy dar, jaki mógł mi się przydarzyć. I to jeszcze w jakiej formie, w jakiej, można powiedzieć, w jakim wymiarze. Poznałem Ewę. Ewę, która nie tylko dała mi siebie, ale jeszcze dała mi trzech synów. Trzech synów, ponieważ była wdową. No i to jest po prostu coś fantastycznego. Znowu żadna zasługa tutaj moja w tym nie jest, tylko jest to łaska. Tak jakże poznałem Jana Budziaszka, ojca Jana Górę, który nam udzielił na łące w Hermanicach ślubu. Ale co sobie dzisiaj uzmysławiam, że Pan Bóg cały czas wzmacniał moją wiarę. Cały czas wzmacniał moją wiarę. I dzisiaj, ponieważ też prowadzę kursy dla narzeczonych, to mówię tak. Człowiek się rodzi dwa razy. Pierwszy raz, jak się rodzi rzeczywiście, a drugi raz, jak decyduje się na powołanie. Więc ten moment sakramentu małżeństwa jest tak ważny. Powiem inaczej, że Chrystus jest kamieniem węgielnym mojego życia i jest kamieniem węgielnym w moim małżeństwie. On jest tym fundamentem, bo uczucia są zmienne. Różne sytuacje, prawda? Już sam fakt, że ja jestem mężczyzną, a moja żona jest kobietą, to na szczęście to jest, to są tak dwa inne światy, że rzeczywiście, żeby spotkać się, to wymaga bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy. I Chrystus jest kamieniem węgielnym, dlatego że choćby nie wiem, co się działo, to będę wierny mojej żonie, dlatego że miał miejsce tamten moment na łące w Hermanicach.
Kochani, już w tej chwili chcemy, jeszcze może zdążymy jeden, drugi telefon odebrać. 024-262-51-91 262-51-91. I jeszcze śpiewa dla nas Janusz Sałuka.
Mówi mi przyjaciel, jak ja ci zazdroszczę, że masz taki piękny dom, w którym można poczuć wiosnę. A ja mu odpowiadam, gdybyś miał dom jak pałac, balkony całe w kwiatach, w przedsionkach i fontannach, w marmurze i granacie. I byłby to dom, jakiego nikt nie znał, nic byś nie zyskał, gdybyś miłości nie miał, nic byś nie zyskał. Gdybyś miłości nie miał. Mówi mi przyjaciel, jak ja ci zazdroszczę, że masz taką przyjaciółkę, z którą można poczuć wiosnę. A ja mu odpowiadam, gdybyś miał dziewczynę ze złota, gdyby ci była oddana i gdyby kochała w zalotach, gdyby maliny nosiła w dzbanku i miała wdzięk, jakiego nikt nie znał, nic byś nie zyskał, gdybyś miłości nie miał, nic byś nie zyskał, gdybyś miłości nie. Przyjacielu, poznaj, że nie wszystko jest ważne. Są w życiu rzeczy błahe, poważniejsze i poważne. Zadbajmy o nie, póki czas, bo wnet już nie będzie nas. Poznajmy smak życia w pełni, lecz pamiętajmy o jednym. Gdybyś o niej zapomniał, o wszystko inne zadbał, nic byś nie zyskał, gdybyś miłości nie miał, nic byś nie zyskał, gdybyś miłości nie miał. Da, 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 da.
Czekamy cały czas na telefonach młodych, którzy przeżywali razem z nami te rekolekcje. 262 51 91 kierunkowy 024.
Przenieśliśmy się z kościoła już do naszego studia i czekamy na nasze rozmowy jeszcze.
serce dacie. Skaleczyć, złamać gałązki małe, to boli. Koła drzewko, ale żywicą, której tak niewiele zalewa skaleczenia.
Nie możemy doczekać się na telefon od młodzieży, bo ileś osób już dzwoni, ale prosimy bardzo starszych o wyrozumiałość. Ostatnie już zakończenie rekolekcji. Już od jutra będziecie dzwonić codziennie, a z wyjątkiem piątku, kiedy jest dla młodzieży audycja.
My odbieramy telefony od młodych naszych radiosłuchaczy, natomiast w tej chwili było około 10, może 12 telefonów, których nie mogliśmy odebrać i to nam troszeczkę blokuje. Także bardzo prosimy, jeśli jeszcze ktoś chciałby z młodych radiosłuchaczy się do nas dodzwonić, to prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z tej strony Marek. Ja przypadkiem włączyłem też radio jakiś czas temu. Myślę, że to super pomysł z tymi rekolekcjami. No, przede wszystkim rozmowa tak na... czy w ogóle mówienie sprawia pewne trudności na, do tak szerokiej grony odbiorców. W każdym razie tutaj przysługiwałem się tym dwóm świadectwom wcześniej. Bardzo chciałbym podziękować też Agnieszce, myślę, że...
Agnieszka jest z nami w studiu teraz.
Pozdrawiam. Myślę, że to właśnie ważne, bo teraz po prostu wiele, szczególnie osób, młodzieży ma takie, powiedziałbym, bardziej zwariowane podejście do spraw czystości i ogólnie, jakby to powiedzieć, pewnych relacji, prawda? A tutaj ta postawa bardzo mi się podoba i myślę, że jest... No, powinna być szerzej propagowana, to na pewno. Jeśli jeszcze mógłbym prosić o możliwość skontaktowania się z tym panem, który wcześniej śpiewał.
Dlatego, jest pan Janusz też z nami.
Pan Janusz jest tutaj z nami.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Przepraszam, bo trochę się tutaj denerwuję i tak no po prostu stres.
Też tak mam.
Jest możliwość jakiegoś skontaktowania się na przykład przez stronę internetową może?
Jest, oczywiście. Podać.
Tak, tak.
Janusz, pauza, kreseczka, saluga, @o2.pl.
O, czyli adres e-mailowy.
Tak jest.
Janusz, saluga, @o2.pl.
Zgadza się, zapisałem. Także dziękuję bardzo. Jestem i myślę, że nie tylko ja, z wami wszystkimi i dalej będę słuchał audycji jak najbardziej.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiamy.
Z Bogiem. No my niestety musimy zakończyć naszą audycję i już zapraszamy do modlitwy na zakończenie dnia. Hymn Chryste tyś dniem pełne blasku od strony 1205. Psalmodia po drugich nieszporach niedzieli uroczystości strona 1213 i antyfona Maryjna pod Twoją obronę. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chryste tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie z Apokalipsy. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kochani, przychodzi nam zakończyć dzisiaj nasze spotkania z Płocka. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przeżywali te rekolekcje razem z nami. Serdecznie dziękujemy księdzu Rafałowi Jarosiewiczowi, który te rekolekcje głosił. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby dzielić się swoim świadectwem każdego dnia. Dziękujemy gościom dzisiejszego dnia, Agnieszce i panu Januszowi. Pan Janusz taki czuł niedosyt, że zawsze na końcu dedykuje piosenkę swojej żonie.
To siódemka.
Siódemka to będzie. Tak, więc przynajmniej teraz choćby fragment tej piosenki jeszcze z dedykacją i pozdrowieniami dla pani Ewy.
Żono kochana, pozdrawiam Cię z Płocka. Tak, i niedługo będę w domu już.
Dziękujemy bardzo za wszystko i za całe dobro. Niech Pan...
Dziękujemy również bardzo serdecznie księżom salezjanom, którzy nas tak pięknie tutaj gościli i byli bardzo cierpliwi dla nas. A gorące pozdrowienia przesyłamy księdzu proboszczowi, księdzu Walerianowi, który niestety nie mógł być z nami. Modliliśmy się o jego zdrowie i bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
Szczęść Boże i dobrej nocy.
Dziękujemy również naszej ekipie technicznej, dzięki której posłudze mogliśmy te rekolekcje realizować z Płocka i przekazywać dla Was. Bóg zapłać.
Ewa, to dla Ciebie.
Jak na słońca spadanie, to nic, że trochę smutno, to nic, że czasem trwoga. Nie takie czekanie człowiek przeżył, czekając na Boga. Będę czekał, będę tęsknił, kiedyś wrócisz znów. Dawnych lat i będzie z nami.
dno. Nie próżne moje nadzieje, wyjdę przed Ciebie na łąki pola, jeszcze przed świtaniem. Zabiorę ze sobą wszystkie leśne zwierzęta i ptaki i znów będziemy się radować miłością naszą. Będę czekał, będę tęsknił, kiedyś wrócisz znów. Ja wymiotę dom i będzie zastawiony stół. Z nami tak.